Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Wileński przegląd zdarzeń.
Dzień dobry, jesteśmy w Studio Wilno w hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, a audycję dziś prowadzi Agata Antoniewicz. Na dworze jest przyjemnie, letnio i na szczęście tropikalną upale mamy już chyba za sobą. Choć najcieplejszym miesiącem na Litwie standardowo jest lipiec, więc może jeszcze nas co nieco zaskoczy. Temperatura powietrza w chwili obecnej jest około 21 kresek na plusie. I tak sobie się zastanawiam, jak tam nasi budowlańcy radzą sobie podczas budowy dziecięcego hospicjum. Podobno teraz prowadzone są prace wykończeniowe, wstawiane są okna, kładziony jest tynk na ściany oraz montowane są przewody elektryczne. I tak jak się udało z budowlańcami zamienić kilka słów, to praca w re, a upale są jak na razie znośne. Na zegarze mamy godzinę 10:11, więc na falach Radia Wnet łączymy się z Radiem Dwóch Stolic.
Wileńskim okiem.
Z piątku na sobotę mieszkańcy i goście Wilna mieli nieprzespaną noc. W litewskiej stolicy po raz 13 trwała Noc Kultury. Interdyscyplinarne wydarzenie, na które w tym roku złożyło się ponad 100 wydarzeń, w tym roku nie zabrakło również także akcentów z Polski. Na skwerze Sirvidasa mogliśmy obejrzeć wystawę o Rosie oraz był specjalny program z okazji 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej, którą przygotowała lubelska scena artystyczna. W czterech lokalizacjach Wilna widzowie mogli obejrzeć instalacje świetlne, ceramikę, starą Katarynkę i przedstawienie łączące teatr cieni, grę aktorską i taniec. Serdecznie dziękujemy dla Lublina za ten prezent. 18 czerwca, w dniu 70. urodzin prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premier Litwy Saulius Skvernialis w przesłanym liście złożył urodzinowe życzenia. Cenimy Pana osobisty wkład we wzmacnianie braterskich stosunków pomiędzy Polską a Litwą. Jestem dumny z częstotliwości spotkań przedstawicieli obu państw, rozwoju współpracy parlamentarnej, wspólnych inicjatyw w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, napisał premier Skvernialis. Premier również podkreślił, że prezes PiS jest zawsze oczekiwanym gościem na Litwie i w Wilnie. W dzisiejszym przeglądzie zdarzeń mamy informacje dla osób wybierających się do Wilna o tym, że podróż autobusem z Wilna do Warszawy ma być prawie o 2 godziny krótsza niż zwykle i potrwa prawie tyle, co samochodem. Zwykle podróż pomiędzy stolicami Litwy i Polski autobusem z przystankami zahaczając o Kowno trwa ponad 9 godzin. Natomiast od 27 czerwca ekspresem dojedziemy w ciągu 7,5 godziny. Więc jak to się mówi, dystanse się skracają. Co prawda nie jest to podróż pendolino w 4 godziny, o której by się marzyło, ale już jakiś krok do przodu.
Wileńskim okiem.
A naszym gościem jest Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Podróż z Warszawy do Wilna się skróci. Czy cieszy się pan z tej informacji? Bo na ile wiem, jest pan częstym gościem w Warszawie.
Cieszę się bardzo, ale chciałbym też, żeby rozwinięta została infrastruktura drogowa. Albo przynajmniej, żeby nie była pogarszana. Z tym na Litwie bywa różnie, zwłaszcza, że Dyrekcja Dróg Krajowych Litwy zapowiada wprowadzanie coraz to nowych odcinków z odcinkowym pomiarem prędkości, które będą znacząco utrudniać i czynić mniej bezpieczną jazdę także na trasie między Wilnem i Warszawą.
No cóż, na pendoliny chyba będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać, no nie, żeby się skróciły dystanse do 4 godzin.
Ja bym chciał jakiegoś polskiego pociągu, ale byłoby miło.
A teraz zahaczając trochę o kulturę, ostatnio został wyemitowany amerykańsko-brytyjski miniserial Czernobyl, który kręcono w Wilnie. Podobno udało się panu go obejrzeć. Jakie emocje wzbudził w panu ten serial?
Przede wszystkim serial jest niesamowity wizualnie. Robi ogromne wrażenie, bo rzeczywiście obraz odwzorowuje te szare, ponure realia sowieckie, więc te odcienie szarości i brązu zostały pokazane całkiem dobrze. Z drugiej strony we mnie, jako wilnianinie i człowieku, który się zajmuje także i kwestiami samorządowymi, to ten serial dosyć mocno zabolał. Z tego względu, że Wilno w sumie jest miastem pięknej architektury barokowej, mamy jedno z najpiękniejszych starych miast na świecie. Tymczasem staje się co i rusz raczej tlem do filmowania albo jakichś filmów gangsterskich, albo o wojnie, albo o katastrofie jądrowej, bo Wilno w serialu występuje w roli ewakuowanej już po wybuchu jądrowym Prypeci. I dlatego jest mi trochę przykro, że po 30 latach niepodległości tak naprawdę nie pokazujemy tego, co mamy najpiękniejsze, tylko ciągle jesteśmy wcielani w rolę sowieckiej dziury.
Ale ten serial przecież również tak jakby przekazuje i ujawnia wiele faktów, które wydarzyły się w tamtym czasie. Na przykład mnie osobiście dziwi to, że ten serial został stworzony przez amerykańsko-brytyjskich specjalistów, zamiast tego, żeby o tym serialu było głośno ze strony rosyjskiej. Czy nie dziwi pana ten fakt?
Mnie to absolutnie nie dziwi, dlatego że strona rosyjska nigdy nie była zainteresowana prawdą i jej pokazywaniem, co zresztą potwierdziła po raz kolejny, zapowiadając teraz nakręcenie własnego serialu o Czarnobylu, gdzie odpowiedzialnością za katastrofę obarczeni mają być agencje CIA. Jak wiemy z dokumentów, z materiałów źródłowych, nic takiego nie miało miejsca. Doszło po prostu z jednej strony do ogromnych zaniedbań, albo nawet działań celowych, które doprowadziły do katastrofy, ale ze strony sowieckich pracowników elektrowni. A z drugiej strony też reaktor RBMK miały pewną wadę konstrukcyjną, bo pod tym względem serial pokazuje wszystko bardzo wiernie. Natomiast o ile blendy reaktorów RBMK zostały naprawione, to boimy się ich nadal, bo w odległości 50 km od Wilna, w Ostrowcu, przy granicy po stronie białoruskiej, jest budowana nowa elektrownia z reaktorami typu RBMK. I o ile blendy konstrukcyjne zostały naprawione, to o tyle stosunek do bezpieczeństwa w tym przypadku jest jeszcze gorszy niż był w Czernobylu, dlatego że jest to projekt budowany w wielkim pośpiechu, z zaniechaniem procedur bezpieczeństwa i mający charakter przede wszystkim polityczny, a nie energetyczny.
Podobno 33 lata po wybuchu reaktora atomowego na jaw wychodzą przerażające fakty, które ujawniają fakt, że Czernobyl wciąż zabije. Czy się pan z tym zgadza po przeglądzie w różnych informacji prasowych, które do nas docierają?
Tak, to jest prawda. I chodzi nie tylko o informacje prasowe, ale też o zwyczajne fakty. Okres rozpadu plutonu, radioaktywnego plutonu, tak jak w serialu to zresztą zostało powiedziane, wynosi 24 tysiące lat. Czyli, że skażenie wieloma z tych radioaktywnych pierwiastków będzie widoczne i odczuwalne jeszcze przez pokolenia. Nie mówiąc już o tym, że w likwidacji skutków katastrofy brało udział prawie 1 000 000 osób, które też zostały napromieniowane mniejszą lub większą dawką radiacji. Co także nie zostaje bez skutków, nie mówiąc już o opadzie z chmury dymu, która przeszła nad połową Europy, o zatruciu wód gruntowych, skażeniu fauny, flory i tak dalej, więc naturalnie konsekwencje Czarnobyla będziemy odczuwali jeszcze przez wiele pokoleń.
Ten film został również stworzony w Wilnie, w naszych fabioniszkach, czyli takich sypialnianych rejonach. Czy uważa pan, że film sam w sobie jest dobrym sposobem na promocję naszej wileńszczyzny, Wilna, w ten sposób?
Znaczy, ja akurat mam mieszane uczucia. Samorząd miasta Wilna jest tym zachwycony i oczekuje na przybycie rzesz turystów. Sam z kolei raczej wątpię, żeby rzesze turystów przyjeżdżały, żeby oglądać blokowiska, na których poza budynkami z wielkiej płyty nie ma żadnej infrastruktury, ani turystycznej, ani usługowej, gastronomicznej i tak dalej. Więc mam tutaj co do tego poważne wątpliwości. Zwłaszcza, że Wilno słynie z architektury barokowej, ze Starego Miasta, które turyści przyjeżdżają odwiedzać, a tutaj samorząd stołeczny się nie popisuje, bo wydaje zezwolenia na coś, co ludzie określają mianem estetycznego terroryzmu ze strony deweloperów, czyli na budowanie nowych budynków w sercu Starego Miasta.
Litwa przyjęła właśnie strategię jeszcze kilka lat temu dywersyfikacji z wschodu na zachód, mówiąc o źródłach dostaw energii, jak też włożyła wiele trudów w to, aby postawić swoją gospodarkę na tory energii odnawialnej, gdzie przoduje po zrównaniu z innymi krajami bałtyckimi, w tym Polski. Więc miejmy nadzieję, że gra jest warta świeczki i to, co może zagrażać naszemu życiu i zdrowiu, omijamy szerokim łukiem, mówiąc tutaj o kwestii Ostrowców, w którym Polska i Litwa są tak jakby jednomyślne. Chyba według mnie wyemitowany film, który w świecie promuje nasz kraj, jest właśnie takim elementem kultury, który przecież możemy zobaczyć na daną kwestię z innej perspektywy i dosłownie to przeżyć. Faktycznie blokowiska są tak jakby promocją może tej takiej niebarokowej, niegotyckiej kultury, natomiast jest to jakiegoś typu promocja i może przyciągnąć turystów również do nas, do Wilna, którzy będą chcieli zobaczyć miejsce, gdzie był kręcony właśnie ten słynny serial Ostrowiec.
Na pewno już teraz zwiększyły się potoki turystów do strefy w samym Czarnobylu, zamkniętej. Tyle tylko, że ci turyści nie zostawiają tam pieniędzy, bo nie ma ich gdzie zostawiać, chociaż oczywiście Ukraina na tym trochę korzysta. Inna sprawa, że jakie będą tego konsekwencje, jeżeli ludzie sobie zaczną stamtąd wywozić jakieś radioaktywne pamiątki, czy okazy miejscowej fauny i flory, która się bardzo rozwinęła po cofnięciu się stamtąd ludzi, no to wystarczy przypomnieć, jakie spustoszenie u nas zrobiło wprowadzenie na nasze tereny barszczu sosnowskiego, dosyć toksycznej rośliny inwazyjnej, czy jak skończyło się zasiedlenie królików w Australii, więc są też zagrożenia nie tylko radiologiczne, ale i ekologiczne. Czy natomiast tak wielu turystów przybędzie do Wilna, żeby oglądać bloki? No przede wszystkim musieliby wiedzieć, że to jest właśnie Wilno, co widzą na ekranie.
Już kończąc temat Czernobylu, zachęcilibyśmy naszych słuchaczy do obejrzenia oczywiście tego serialu. Może byś otworzyły również jakieś innego typu poglądy na daną kwestię, na daną sprawę. A teraz chciałabym również zapytać pana o standardowe pytanie, które pada w naszym studiu bardzo często. Chodzi mi o magazyn Kuriera Wileńskiego i oczywiście plany, które planujecie, które macie opublikować w najbliższym wydaniu.
W najbliższym wydaniu tematem głównym jest, nie ma tutaj niespodzianki, właśnie Czarnobyl w kontekście serialu, ale nie tylko, bo ujawniamy też nieznane dotąd dokumenty z archiwów KGB i o tym, co sowieckie służby wiedziały, a czego nie mówiono światu, narażając nie tylko obywateli sowieckich, ale też całą ludzkość na śmiertelne niebezpieczeństwo. Poza tym o tym, jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej, dlaczego dzieci nie lubią matematyki i wywiad ze znaną polską piosenkarką, która bardzo chciałaby ponownie przyjechać do Wilna, do czego też zachęcamy. A niespodzianką, która się dopiero do soboty i nie chce ujawniać, jest też to, że nasi czytelnicy w Polsce będą mieli ułatwioną możliwość nabywania wydania magazynowego Kuriera Wileńskiego.
O, proszę, gratuluję, gratuluję sukcesu.
Zachęcamy do śledzenia naszych nas na Facebooku, na Instagramie i Twitterze, gdzie się już niebawem ukażą informacje na ten temat.
Dziękuję ślicznie panu za naświetlenie tak wybitnie w tej czarnobylskiej katastrofy i tego serialu kulturalnego, który wszyscy mogą obejrzeć. Dziękuję za przyjście do naszego studia.
Dziękuję, a naszym słuchaczom w Polsce życzę miłego, długiego weekendu.
A naszym gościem był Rajmund Klonowski, redaktor prowadzący magazynu Kuriera Wileńskiego.
Wileński gość.
A naszym gościem jest ksiądz Ruslan Wilkiel. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam słuchaczy i panią.
W tym roku przypada okrągły jubileusz Kalwarii Wileńskiej, w której ksiądz jest proboszczem. Jak obchodzono dany jubileusz?
No, rozpoczęliśmy go obchodzić wraz z początkiem roku liturgicznego tego, czyli 1 grudnia wypadło, z pierwszą sobotą miesiąca i wtedy poszliśmy w drogę krzyżową, chociaż pierwszy raz szliśmy zimą jako parafia i wspólnota i wtedy nieśliśmy wotum wdzięczności, które później zawieszono przy krucyfiksu w głównym ołtarzu jako dar wdzięczności też za tych ludzi, za ofiarodawców i za tych 350 lat Kalwarii Wileńskiej. No i wtedy arcybiskup odprawiał mszę świętą wraz ze wspólnotą. Rozpoczęliśmy w taki sposób, a stało się tradycją, że każdą pierwszą sobotę miesiąca obchodzimy dróżki kalwaryjskie, czego wcześniej nie było i zimą, i latem. I zwłaszcza, co ciekawe, że dla dzieci jak najbardziej podoba się właśnie zimą, bo wtedy można ślizgać się z tych górek różnych między stacjami drogi krzyżowej. I dzieci akurat nie robią z tego problem, tylko dorośli. Natomiast mamy konferencję każdą czwartą niedzielę miesiąca o Kalwarii Wileńskiej. Zapraszamy lektorów, którzy nam przybliżają historię i sytuację międzywojenną, na przykład czasów radzieckich. Oprócz tego mamy splanowane pielgrzymki, między innymi już jutro wyruszy autokar z naszej parafii do Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji tego roku jubileuszowego. Mamy koncerty splanowane w Parku Wyrkowskim przy jednej ze stacji, takich większych u Pilata i tam właśnie te koncerty latem będą odbywać się, już zresztą początek był, żeby też zwrócić uwagę turystów tam spacerujących, czy po prostu rodzinami, którzy chodzą, żeby zwrócili uwagę na sakrum tego obiektu. No, ale głównymi takimi dniami to były właśnie niedawno dni odpustów parafialnych, skoro że Kalwaria 350 lat temu była poświęcona przez biskupa Aleksandra Sapiehę i był to dzień 9 czerwca na zesłanie Ducha Świętego i w tym roku wypadło akurat również tak, że tym dniem stał się 9 czerwca, zesłanie Ducha Świętego i obchodziliśmy w ciągu w sumie całego tygodnia, bo szykowaliśmy się do tego i właśnie ten program przeżyliśmy.
Również w tym samym czasie obchodzono Dzień Wspólnot Polski, zgadza się?
Tak, od kilku lat mamy, znaczy zainicjowaliśmy to, żeby Polacy mogliby w swoim języku modlić się, w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Do niedawno było tak, że była wspólna msza święta, ale większość tam z tekstów w ogóle z nabożeństw było w języku litewskim. Natomiast teraz mamy także sobotę, przeddzień zesłania Ducha Świętego. Ten dzień jest dla wspólnot polskich. I wtedy idziemy drogę krzyżową. Miło jest, że przybywają parafianie z różnych parafii Wileńszczyzny, ale też dołączają nieraz pielgrzymi z Białorusi, z Polski mamy, z Łotwy nieraz dołącza grupa. I wtedy idziemy drogę krzyżową. Nabożeństwo prowadzą księże tutaj z Wileńszczyzny, rozważanie drogi dróżek kalwaryjskich, a później na zakończenie odbywa się msza święta na lące obok kościoła z powodu tłumu wiernych, bo w tym roku około 2000 osób chyba brało udział w tej mszy świętej. Mieliśmy goście też biskupa pomocniczego z Białorusi, z mińskiej diecezji, biskupa Jurija Solubuckiego, który nam też mszę świętą w języku polskim odprawił, udzielił sakramentu bierzmowania dla młodzieży. No a później mieliśmy świąteczny koncert i z okazji jubileuszu naszego ogromny tort, którym nakarmiliśmy w sumie wszystkich pielgrzymów.
Kalwaria jest takim wotum wdzięczności Bogu. Podobno jest też takim prototypem naszej lokalnej Jerozolimy. Zgadza się?
Tak, w swoim czasie właśnie wotum wdzięczności za to, że w swoim czasie wypędzono stąd Moskali, bo była okupacja moskiewska i na ten czas biskup Jerzy Białozor, współpracując z miastem, z władzą miasta Wilna, on sobie po prostu zauważył tę lokalizację jako prototyp w ogóle jerozolimskiej ziemi, w Ziemi Świętej, i ten krajobraz zauważył, że akurat on bardzo odpowiada i w sumie jest doskonałym takim do tego, żeby tu rozmieścić kompleks Kalwarii Wileńskiej, tych dróżek. I w 1669 roku, co prawda nie on, bo w trakcie budowania tego kompleksu sam zmarł, ale wtedy już Aleksander Sapieha przywiózł przywiezioną ziemię z Ziemi Świętej, rozsypał tu na dróżkach i wygłosił pierwsze kazanie, pierwszy poprowadził tę drogą krzyżową. Także stało się to takim darem Bogu wdzięczności za wypędzenie Moskali i też prosząc o ochronę, o opatrzność Bożą, bo w tych latach Wilno też bardzo cierpiało z powodu pożarów i tam wtedy spaliło się około 5000 domów w Wilnie.
No właśnie, jakie jest terytorium Kalwarii i czy współpracujecie z Parkiem Werkowskim?
Terytorium jest ogromne, zresztą nie powiem dokładnie, ale no, według liczby ludzi można sobie wyobrazić, bo parafię stanowi około 100 tysięcy mieszkańców. 350 lat temu biskupi ze swoich posiadłości, bo była tam w Werkach rezydencja letnia biskupów, przekazali na ten kompleks około 140 hektarów ziemi na budowanie Kalwarii Wileńskiej. I no, dzisiaj to wiadomo, że jest już na dobre też częścią dzielnicy miasta, skoro że wcześniej to była wioseczka, nie przy dzielnicy, przy wioseczkach Turniszki, Oszkińcy i tak dalej, ale już wtedy po odbudowaniu kościoła, który splonął i pobudowano murowany, dominikanie pobudowali, to już wtedy ta dzielnica zaczęła nosić nazwę Jerozolimki.
Czy się udaje zachować to sakrum, bo park jest właśnie, jak ksiądz przedstawił, bardzo rozległy, właśnie jeżeli mówimy o werkach?
Bardzo o to staramy się i wiadomo, że mieszkańcy miasta nieraz chcieliby inaczej, nie? I czasem widzimy goniących rowerzystów albo znowuż zwracają się z propozycjami nawet przy kościele na tej lące, gdzie odprawiamy mszę świętą, żeby tam jakieś zajęcia jogi były i tak dalej. Więc niektórych rzeczy chyba nie skontrolujemy, bo właśnie teren jest bardzo ogromny, ale współpracując z dyrekcją Parku Werkowskiego staramy się, żeby jednak zachowano tam bardzo taką no, poważną atmosferę, żeby ludzie mogli modlić się i nikt przecież nie zabrania spacerować. Widzimy nieraz rozbawionych dzieci z pobliskich przedszkoli, czy młodzież, czy rodzinami na spacer wybierają się i tak dalej, więc tutaj żadnych ograniczeń. Ale prosimy jednak i mieszkańców o wyrozumiałość, współpracując z dyrekcją Parku Werkowskiego, staramy się, żeby nie urządzano tam żadnych sztafet rowerowych i tym bardziej transportem nie jeżdżono.
Kiedyś przyjeżdżano do Ostrej Bramy, a później od razu ludzie jechali do Kalwarii. Czy nadal w taki sposób zachęcacie pielgrzymów do podróżowania, jeżeli mówimy o Wilnie?
W związku z tym rokiem jubileuszowym to bardzo staramy się odtworzyć niektóre takie bardzo dobre tradycje. Na przykład ostatnich kilku kilka dziesięcioleci było tak, że po odpuście, po odpustowej mszy świętej organizowano agapę, ale to zwykle troszczyła się parafia w tym sensie, że zamawiano jakąś kaszę na poczęstunek dla pielgrzymów. Natomiast ostatnio i w tym roku jest taki początek, żeby ludzie sami przynosili, tak jak wcześniej kiedyś przyjeżdżano z wozami i ktoś tam w koszyczku niósł jakieś dobra i nie tylko dla siebie, ale dla współpielgrzyma, który może z dalej przybył. Nie? I później po prostu siadano na tej lące, na kocach, nie? I częstowano się, zapoznano się, nie? Między jednym z drugim i taka atmosfera rodzinna. I właśnie, że kiedyś to był kompleks taki, że pielgrzymi przyjeżdżając do Ostrej Bramy odwiedzali również Kalwarię Wileńską. Zresztą pierwsze te drogi krzyżowe były właśnie takie, że 40-godzinne nabożeństwo było, bo od Ostrej Bramy szli do Bernardynów na Święte Schody, stamtąd do kościoła Świętego Rafała, gdzie stała jeszcze figura niedawno zresztą odnaleziona w kościele Świętego Rafała Chrystusa Frasobliwego i stamtąd szli do Baltupi, odkąd zaczynało się to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Śpiewali godzinki, modlitwy swoje mieli, ale właśnie to było jedna całość. I na odwrót, gdy przyjeżdżano do Kalwarii Wileńskiej, obowiązkowo odwiedzano Ostrą Bramę. I to my jeszcze pamiętamy nawet z czasów radzieckich, jakiś przychylniejszy, bardziej dyrektor kołchozu to wydzielał nawet ciężarówką, żeby z Białorusi przyjechali do Ostrej Bramy i wtedy pielgrzymi jechali też na Drogę Krzyżową. I o tym staramy się przypomnieć. Chyba problemem jest to, że dzisiaj no, ceny są takie, jakie ceny, nie? Jakie są. Nie? I niektórzy pielgrzymi nie mogą sobie pozwolić na pobyt w Wilnie przez 3-4 dni, a skoro, że przyjeżdżają na jeden dzień, mają jeden nocleg, muszą obowiązkowo zwiedzić miasto, tu kościoły na Starówce, jeszcze zahaczyć troki i tak dalej, więc na Kalwarię może nie zostaje czasu. Ale mimo to zachęcamy, bo i w Kalwarii mamy dom pielgrzyma w Trynapolu, nie, gdzie można rozlokować się i też zwiedzić Kalwarię Wileńską. Zwłaszcza dla Polaków to jest bardzo bliskie, bo mają Kalwarię Zebrzydowską, a ona jest matczynną Kalwarią Wileńskiej naszej.
Nasza Kalwaria również też ma jakieś elementy szczególne. Jakie to są elementy?
No, to znaczy tu bardziej chodzi chyba o tradycję pobożności i nabożeństw, bo to, co jest unikalne, na przykład sosna rosnąca przy jednej ze stacji, która ma formę krzyża. Nie? I na tej sośnie jest umieszczona męka pańska i tylko w Kalwarii Wileńskiej jest tak, że pielgrzymi idąc calują tę sosnę, nie jako drzewo, ale tylko dlatego, że na niej jest umieszczona figura Chrystusa ukrzyżowanego. Może unikalnym jest również to w ogóle cała historia i raczej historia czasów radzieckich, kiedy to wyburzono w ogóle Kalwarię i zostawiono tylko 4 kapliczki przy samym kościele. Władze radzieckie w 1962 roku wysadziły dynamitem wszystko w powietrze. I na przykład później, żeby już nie odstawiono w tych samych miejscach, to nawet obóz pionierski w jednym miejscu pobudowano i dlatego już na miejsce kaplica nie wróciła po tym, jak zaczęto odbudowywać i troszeczkę w innym miejscu pobudowano ją. Więc z tej unikalności na przykład jest Góra Ubogich zwana, Wzgórze Ubogich, na którą wchodzi się na kolanach i kiedyś tam właśnie była Królewna Ubogich, która kierowała i kontrolowała tych, którzy zbierają jałmużnę, a oni musieli wszystko do wspólnej kasy dla niej znieść. Ona natomiast porówno dzieliła i później na większe święta przyjeżdżała z taką większą ofiarą dla proboszcza też na utrzymanie tych kaplic wydzielała.
Dziękuję ślicznie za naświetlenie nam sprawy Kalwarii i przybliżenie nam, naszym słuchaczom 350. jubileuszu świąty.
Dziękuję pani i zachęcam słuchaczy z Polski nas odwiedzić.
No właśnie, zachęcamy słuchacze do tego, żeby odwiedzili nie tylko Ostre Bramy, ale również się wybrali do Kalwarii Wileńskiej. A naszym gościem był ksiądz Ruslan Wilkiel z kościoła pod wezwaniem odnalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Wileńskiej.
No a kochani, teraz głos realizatora, bo akurat dzisiaj mamy troszeczkę inaczej, do góry nogami tak naprawdę w studiu Wilno. I teraz piosenkę, oczywiście w języku litewskim, i to będzie Milde i Teresy Bleźniaki tak naprawdę. Dubol sejwio na sirdis, ale po polsku to dźwięczy dwa głosy i jedno serce, a więc zapraszam.
Gościmy dzisiaj w studio Wilno panią Danutę Lipską, prezesa Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy ELIPS. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie odbiegając daleko od tematów kultury i tych wydarzeń, które w ostatnim tygodniu miały miejsce, była pani współorganizatorką koncertu poetycko-muzyczno-plastycznego na rzecz hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki pod tytułem Sobótka Świętojańska. Wzięli w nim udział artyści i poeci polscy z Wilna oraz poeci litewscy z festiwalu Poezios Pavasaris, a pani była autorem wystawy, która uwieńczyła dane wydarzenie.
Tak, oczywiście. Właśnie byłam zaproszona przez panią Alinę Lasotę jako poetkę i reżyser na to takie piękne przedsięwzięcie właśnie pod tytułem Sobótka Świętojańska.
I skąd się wziął pomysł na dane wydarzenie, bo miało ono miejsce w hotelu Bazylianów?
Tak, w hotelu Bazylianów. To było, długo szukaliśmy miejsca właśnie i na Ostrobramskiej 7 w hotelu Bazylianów u pana Ernesta Morozowa, który nam udostępnił salę, przepiękne sale barokowe, właśnie tam, gdzie kiedyś Adam Mickiewicz napisał Konrada Wallenroda i był uwięziony. I później opuścił Wilno już na zawsze.
Maluje pani obrazy, które mogliśmy podziwiać podczas tego przedsięwzięcia. W jakim stylu i czego te obrazy dotyczą?
Maluje obrazy właśnie realistyczne, abstrakcyjne, surrealistyczne. I maluje to, co odczuwam, co widzę, co przeżywam.
Przecież wiem, bardzo dobrze wiemy, że obrazy nie dzielą ludzi, a jednoczą. Są właśnie takim niby niemym elementem, który przemawia do ludzi. No i właśnie ich jednoczy. Chyba nieważne, czy to Polak, czy Litwin patrzy na obraz, to jednak widzi to samo. Jedynie interpretacja może się różnić.
Tak, oczywiście. Sztuka łączy ludzi. W ogóle sztuka łączy ludzi. Nie ma narodowości. A inspiracje oczywiście biorę z literatury, muzyki, z wystawy przeróżne.
Jest pani również prezesem Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy ELIPS. To może kilka słów o tym związku.
Właśnie od 2017 roku jestem prezesem Twórczego Związku Polskich Malarzy ELIPS na Litwie i już działamy ponad 25 lat. Łączy nas kultura, sztuka tutaj na Wileńszczyźnie. Propagujemy ją w regionach. Robimy wystawy jak na Litwie, tak i za granicą, w Polsce. Oczywiście nasze prace są znane nie tylko w Europie, ale i w Ameryce i w ogóle na całym świecie. Także jesteśmy dumni z tego.
Czyli współpracujecie z różnymi innymi malarzami z zagranicy, może z litewskimi jakimiś artystami? Tak, czy skupiacie się raczej w swoim takim polskim środowisku?
Nie tylko. Właśnie mamy różne wspólne wystawy z mniejszościami narodowymi, którzy mieszkają tutaj na Litwie. Oczywiście kontakty mamy i z Polską, z macierzą. Mamy kontakty jeszcze z innymi plastykami, zespołami plastycznymi. Wyjeżdżamy na plenery, międzynarodowe plenery, jak na Litwie, tak i za granicę.
Właśnie na tym przedsięwzięciu, które organizowaliście, byli przedstawiciele i z polskiego środowiska, i z litewskiego, i jakoś tam udało się wam wspólnie rozegrać to przedstawienie, że nawet wiersze były recytowane w języku dzukijskim i chyba po góralsku, tak?
Tak, wiersze byli, znaczy pan Paweł Krupka właśnie śpiewał i po góralsku, po polsku, po grecku i po włosku. To było też zaskoczeniem, poezja śpiewana była.
No właśnie, taka współpraca polsko-litewska bardzo, bardzo cieszyła i była takim, takim dobrym krokiem w ociepleniu i poznaniu jednych i drugich, bo bardzo często słyszymy, że mieszkamy i Polacy i Litwini mieszkają obok siebie, a siebie nie znają i właśnie ten taki element poznania siebie poprzez kulturę chyba był takim pierwszym krokiem.
A my stale pracujemy nad tym. U nas nie ma takich, wszyscy jesteśmy równi, jedno drugiego rozumiemy i mieszkamy bardzo, bardzo, bardzo dobrze między nami.
Dziękuję ślicznie za przyjście i za udział, a naszym gościem była pani Danuta Lipska, prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy Elips.
Mówi Wilno.
Od 10 czerwca w Domu Kultury Polski w Wilnie odbywają się warsztaty artystyczno-muzyczne. Podczas zajęć dzieci korzystają z wszelkich form aktywności muzycznej, tanecznej oraz plastycznej. Dzisiaj w naszym studiu gościmy prowadzącą warsztatów Irenę Zacharkiewicz-Brazis, absolwentkę Uniwersytetu Wileńskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, instruktorkę studium folklorystycznego w Lublinie, wieloletnią tancerkę w zespole pieśni tańca Wilia oraz Sławianki w Krakowie. Witamy serdecznie.
Witam Państwa serdecznie.
Warsztaty trwają już od kilku tygodni. Czy dużo dzieci wykazało chęć uczestniczenia w warsztatach w tym roku?
Po raz pierwszy biorę udział w takim przedsięwzięciu, ale tak naprawdę zaskoczyło mnie, że chętnych było bardzo dużo, więc w tym roku mamy 60 dzieci i to były te osoby, które jako pierwsze zarejestrowały się na te warsztaty, więc mamy grupę 30-osobową, chłopcy, dziewczynki tak na połowę i to są dzieci w wieku 6-9 lat.
Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia trwają 2 godziny. Może to wygląda zbyt dużo, ale dzieciom zawsze się tego czasu brakuje. No, jak wyglądają zajęcia? W tym roku prowadzę te zajęcia z Katarzyną Szydlowską, muzykiem, piosenkarką, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Więc napisałyśmy program i jest to taka wędrówka dookoła świata, czyli zwiedzamy kontynenty. Jest to oczywiście wędrówka, że tak powiem, interaktywna, bo przez muzykę, śpiew, poprzez poznawanie innych krajów, kultury innych krajów, właśnie wędrujemy, podróżujemy, jak to latem powinny dzieci robić, tak? Więc co każde zajęcie odbywa się wędrówka do innego kraju, do innego kontynentu. I poprzez muzykę, poprzez śpiewy, poprzez tańce tego akurat regionu poznajemy właśnie poszczególne kraje. Są to zajęcia bardzo, że tak powiem, bardzo, moim zdaniem bardzo ciekawe, bo nie ma takiego samego planu zawsze. Dzieci są bardzo ciekawe świata i one tak naprawdę pokazują jakie tempo, co ich najbardziej ciekawi i no i bardzo dużo aktywności własnych wprowadzają w te zajęcia.
Jaki jest cel warsztatów?
No, moim celem było po prostu rozluźnić dzieci po tym roku pracy w szkole, po tym siedzeniu ciągłym. I postarać się, żeby one odpoczęły po pierwsze, po drugie, żeby poprzez takie aktywności, które tak naprawdę są naturalne dla dzieci, poprzez skakanie, czasem wygłupianie się, śpiewanie, tańczenie, żeby one czegoś się dowiedziały, poznali, nauczyły się jakichś pieśni, jakichś tańców, które tak naprawdę na długo im zostaną w pamięci i w podświadomości, mam nadzieję.
Podsumowaniem warsztatów muzyczno-artystycznych będzie koncert dzieci w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jak trwają przygotowania?
No, do tego koncertu tak naprawdę przygotowań nie ma, tak naprawdę, bo to jest takie podsumowanie dla rodziców, co dzieci się najbardziej spodobało, czego one się nauczyły i tak naprawdę dzieci wybierają, co one przedstawią dla rodziców. Więc jakie swoje wyroby, które zrobiły podczas warsztatów, czyli robimy różne bransoletki, jakieś korale, jakieś mapy, coś. Więc one zrobią wystawę i przedstawią kilka piosenek i tańców.
Czy za rok także planują się takie warsztaty?
No mam nadzieję, że tak. Nie wiem, czy ja go poprowadzę, czy jakaś inna osoba, ale chcę powiedzieć, że takie warsztaty są potrzebne i o tym świadczy ilość dzieci, które bierze udział i, no, i ta aktywność rodziców.
No właśnie, a ile... Chciałam jeszcze dowiedzieć się, a ile dzieci przyszło na warsztaty, na te warsztaty, ile to...
30 dzieci, my 30. Zawsze mamy cały skład, to dziwne, bo zazwyczaj to rodzice wyjeżdżają, to jeszcze tamto, ale dzieci są na tyle zmotywowane, no i ciekawe, co będzie dalej, że zmuszają te rodzice, tych rodziców przyjechać, nawet piątkami, kiedy już rodzice chcą wyjeżdżać gdzieś poza miasto, więc zawsze mamy pełen skład, 30 dzieci.
I takie warsztaty trwają około tygodnia?
Nie, takie warsztaty trwają cały miesiąc, trzy razy tygodniowo, po 2 godziny, czyli 6 godzin w tygodniu.
I są skierowane do jakich dzieci?
6-9 lat.
Pamiętam, że w zeszłym roku również organizowaliście takiego typu warsztaty, czy się mylę?
Te warsztaty organizuje Dom Kultury Polskiej, więc co roku on zaprasza innych prowadzących. W tym roku właśnie jesteśmy z Katarzyną Szydlowską. W ubiegłym roku była Justyna, przepraszam, nazwiska nie pamiętam, ale ona właśnie prowadziła warsztaty muzyczne, czyli rytmika, śpiew, muzyka, no a w tym roku poszerzony został.
Czyli w taki sposób zaszczepiacie miłość do kultury, do sztuki, do muzyki dla młodego pokolenia no naszych.
Najbardziej, tak, oczywiście. Kilka funkcji właśnie spełniamy i poznawczo i moim zadaniem jest właśnie roztańczenie dzieci, połączenie właśnie tych no, rytmicznych jakichś ćwiczeń, prawda, i plastyczne ćwiczenia, bo też mam trochę, no, że tak powiem, trochę działalności plastycznej, artystycznej, więc. A Katarzyna, ona akurat zajmuje się właśnie rozśpiewaniem, ona się zajmuje emisją głosu, też poprzez takie ruchowe zabawy. Dzieciaki bardzo rozśpiewały się w ciągu tych 2 tygodni, więc chcą jak najwięcej piosenek śpiewać, najwięcej tańczyć i chcą coraz więcej.
No cóż, muzyka nas rozwija i nam pomaga w nauce. Drodzy słuchacze, na to wygląda, że czas nieubłaganie płynie i niestety musimy już kończyć. A naszym gościem była...
Dziś choreograf Irena Brasi-Zachrykiewicz.
Dziękuję bardzo.
Studio Wilno pięknie się żegna z wami, a audycję prowadziła Agata Antoniewicz, program zrealizował Paweł Bielus.
No i jeszcze też kilka słów właśnie odnośnie, takie dobra nowina muzyczna zawita do nas jutro, więc administracja samorządu miasta Wilna zaprasza na koncert zespołu krakowskiego Sokół Orchestar, czyli odbędzie się o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny i to będzie taka dobra, potężna dawka słowiańsko-balkańskiej energii, a więc teraz zapraszam właśnie, usłyszymy Sokół Orchestra.